Do radia trafiłem z konkursu recytatorskiego. Nagrała mnie Basia Miczko podczas zaduszek w Teatrze Nowym. Przyniosła nagranie do radia, zespół posłuchał i trafiłem tu na takie przesłuchania sobie do radia. I spodobało się na tyle, że znaleziono dla mnie stanowisko, na którym mogę pracować, mógłbym pracować. Byłem młodszym inspektorem do spraw emisji. Inspektorem do spraw emisji wtedy była Irena Goszczyńska, świętej pamięci. I Irena Goszczyńska była właśnie moją pierwszą kierowniczką.
Pamiętam ten wieczór. To było w Teatrze Nowym. Było tutaj kilku świetnych organizatorów tych wieczorów. No i różni ludzie się pojawiali, ale na ogół były to ciekawe prezentacje, ciekawe teksty. No, a Sławek był zjawiskowy.
Magazyn kulturalny.
Wciąż przychodzą nowi ludzie, którzy chcą wystąpić na scenie, którzy potrafią, no, w miarę dobrze powiedzieć wiersz, którzy, żeby ten wiersz powiedzieć, to musieli oczywiście przeczytać kilkadziesiąt innych wierszy. No, dzieje się coś ważnego dla kultury, myślę.
A kto się panu podobał?
Ja mam tych swoich kandydatów, ale nie chciałbym ich jeszcze ujawniać.
A ja swojego ujawnię.
Do redakcji przyszła depesza następującej treści. Mordujemy wszystkich poetów od dnia 1 września. Depeszowiec zbladł jak biuletyn. Czy można zamieścić tę opóźnioną depeszę o tak niejasnej treści? Więc dzwoni do naczelnego. Ale w słuchawce zahuczał jakiś demon. Jest zdezorientowany. Nic nie wie z tego, więc szuka w encyklopediach pod hasłem antypoetyzacja i w biuletynach, i w tomach Lenina. Lecz i u Lenina nic nie ma.
Pan Sławomir Bajew, czym pan się zajmuje na co dzień?
Wbrew pozorom to bardzo trudne pytanie, bowiem na co dzień to jestem pracownikiem terenowym w Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa, a w ogóle to parałem się nieco filozofią i teologią. Potem usiłowałem studiować filologię polską, no ale tak się, nie wiem, czy szczęśliwie, czy nieszczęśliwie dla mnie złożyło, że znów powróciłem do teologii na Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu. No i jednocześnie i pracuję, i studiuję, jakoś staram się to godzić. Ja w ogóle tak najbardziej to... Ach, to jak byłem mały, to chciałem być aktorem. To chyba, nie wiem, każdy chyba o tym marzy. Potem bardzo byłem być księdzem. Chciałem być księdzem. Miałem być zatrudniony jako adept w Teatrze Marcinek. No niestety garza, którą mi proponowano, ponieważ muszę się sam utrzymywać, dalej nie będę mówił. Musiałem wybrać krwiodawstwo.
Szybko dosyć trafiłem do koncertu życzeń. I jeszcze nie jako pracownik, nie zatrudniony, ale co tydzień przychodziłem na nagranie. W niedzielę był koncert życzeń. Redakcja tegoż koncertu życzeń mieściła się wspólnie dla radia i dla telewizji, bo wtedy, wówczas był to jeszcze Radiokomitet, przy ulicy Strusia 10. Tam odbieraliśmy teksty i z panią Kazimierą Hadrych, legendarną spikerką Polskiego Radia, odczytywałem w niedzielę koncert życzeń. Był taki czas, kiedy właściwie tutaj wszyscy robiliśmy wszystko. Dlatego, że stosunkowo gwałtownie nastąpiła taka chwila, kiedy trzeba było coraz więcej programu zapełnić tą samą liczbą ludzi, którzy przychodzili do pracy. To były niesamowite, szalone lata, kiedy na żywo, na przykład mając w studiu telewizor, relacjonowaliśmy wydarzenia w Iraku i pierwszej wojny w Zatoce Perskiej.
Dyrektor anteny Arkadiusz Kozłowski.
Co o Sławku można z tamtych czasów powiedzieć? Przede wszystkim to człowiek pełen pasji. To nie było wykalkulowane, to nie było przemyślane, że on musi być radiowcem. Sławek to człowiek, który kocha ludzi, jest nieprzewidywalny, co jest niezbędne w radiu. W tym sensie nieprzewidywalny zarówno treściowo, jak i emocjonalnie. Takich ludzi, tacy ludzie budują historię radia. Zbliżyło nas to, że obydwoje interesowaliśmy się rock'n'rollem. On miał swoje audycje, ja miałem swoje. Zawsze podziwiałem jego głos, to jak mówi i to co mówi, bo to jest bardzo ważne. Można mieć fenomenalny głos, a nic z tego dalej nie wynika. U Sławka to wszystko pięknie współgra. Ja tak czuję, kiedy o 13 pojawia się na antenie, że on nadal jest bardzo podniecony tym, co się wydarzy przez te najbliższe 3 godziny. A to myślę po 30 latach, jeżeli nie ma w tobie miłości do radia, to nie można byłoby tego sztucznie wykalkulować.
Bo żeby w technologii analogowej z taśmami wyprodukować 24 godziny programu, kiedy jeszcze muzykę trzeba było grać, Piotr, z magnetofonów. Miałeś zgrane taśmy z muzyką. Było tak, że na jednej taśmie miałeś 7 utwór z taśmy do zagrania, to trzeba było przewinąć to przecież wszystko.
Więc wyobraź sobie sytuację, kiedy taśma, na której jest 10 piosenek, przewijała się minutę 40. Jeżeli tak wyszło w notowaniu, że trzeba było zagrać pierwszą i zaraz potem ostatnią, 10. piosenkę, no to trzeba było minutę 40 tą taśmę przewijać.
Paweł Kretkowski.
W tym czasie musiałem krzyczeć Sławkowi na słuchawki, że jeszcze gada, jeszcze gada, jeszcze gada. On cały czas nawijał, mówił o wszystkim. Dopiero mu kiwałem, że taśma jest ustawiona, przewinięta i dopiero mogliśmy wystartować z piosenką.
Telewizja się pojawiła też mniej więcej w tym czasie, już w 1989 roku i w 90. Pierwsze programy telewizyjne, w których uczestniczyłem, one były realizowane w studiu przy Głogowskiej i dosyć szybko, najszybciej trafiłem do telewizji jako lektor. To było doświadczenie czytania na żywo pod materiały w teleskopie, który był emitowany tutaj z Głogowskiej. Z radia do studia na terenach targowych przy Głogowskiej naprzeciwko dworca zachodniego, tam były te budynki z tyłu, było studio telewizyjne. To mniej więcej 6-7 minut, więc tak żeśmy ustalali dyżury i chodziliśmy na zmianę czytać teleskopy, Piotr Maciejewski i ja. I to było dosyć, no wiesz, szybko. Jeszcze czytał Tadek Zwiewka. Taki okres, że na wizji się udzielałem przez parę lat w pierwszym programie, w drugim, w tym pierwszym RTL-u, co był polskim, ale zdarzało mi się czytać jakieś seriale takie kolumbijskie czy wenezuelskie, już nie pamiętam. 170 odcinków serialu Niebezpieczna.
Jestem Asia. Listy przebojów słuchałam w liceum. Byłam szaleńczo zakochana w Sławku Bajewie. Uwielbiałam go, pisałam do niego kartki. Mam jedno wspomnienie z okresu liceum, nawet takie traumatyczne, ponieważ mnie się wydawało, że Sławek Bajew to ma twarz co najmniej bohatera z serialu Beverly Hills 90210. To był dla mnie najprzystojniejszy idol. Kiedy się zorientowałam, że Sławek Bajew będzie występował w teleturnieju w telewizji, będzie go prowadził, no to oczywiście nie mogło mnie zabraknąć przed ekranem telewizora. No i wtedy się trochę zawiodłam, bo Sławek ma urodę radiową.
W czerwcu miały miejsce tak zwane targowe listy przebojów i ten program cieszył się już dużym uznaniem. Targowa lista, dlatego że współpracowaliśmy blisko z targami. Merkury handlowy był targowy Merkury. Tam mieliśmy radiowęzeł przecież swój na targach, tam były ogłoszenia oddzielne. I w czerwcu w 90 roku na targach była emitowana i też na naszej antenie targowa lista przebojów. Ale ona nie została jakoś tak przez nas uznana, no, była jakoś oddzielnym bytem. I dlaczego to ma znaczenie? Dlatego, że w sierpniu, pod koniec wakacji, w Polskim Radiu Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy ruszyła lista przebojów z oficjalnym notowaniem i dlatego też ta lista Pomorza i Kujaw, naszego zaprzyjaźnionego Radia PIK, jest drugą listą po liście trójkowej, która powstała w 1982 roku. A my z naszą listą, przez to, że no, jakby nie podpięliśmy tej listy targowej do życiorysu listy przebojów Radia Merkury, do tego pierwszego notowania, jesteśmy trzecią listą, młodszą od Radia Bydgoszcz o 2 miesiące, ale nie obrażamy się, nie jest tu nikomu z tego powodu w żaden sposób przykro. Wszystko zjawiło się w swoim czasie. Lista była nadawana od 10 listopada 1990 roku.
przebojów Radia Merkury.
Ja mieszkałam w Mosinie i w Mosinie na takim najwyższym kominie chyba Swarzyńskiej Fabryki Mebli była jakaś antena radiowa, która skutecznie zagłuszała program trzeci. I nie wiem dlaczego, ale nie mogłam złapać trójki na swoim grundiku, na moim kasetowym magnetofonie. Całe szczęście, dlatego że słuchałam wtedy regularnie listy przebojów Radia Merkury.
Nie pamiętam takiej sytuacji, żeby były pomyłki, na przykład, że taśma była źle opisana i poszło nie to, co miało pójść. Nie, ale na przykład dzisiejszy pan poseł Leroy. No, byliśmy prekursorem, bo zagraliśmy Leroya w wersji oryginalnej, co nie było zamierzone, z tymi wszystkimi przekleństwami i wyrazami. To była lista, była w sobotę, w poniedziałek już była notatka w prasie i no, nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić. To nie było zamierzone, no niestety poszło.
Szef wzywał?
Chyba nie czytał tego, a może zachował się w ten sposób właśnie dyplomatycznie, że udawał, że tego nie widział.
Cofanki. Ostatnio pozowałem do zdjęć 20 pań z klubu seniora przyszłych. Wszyscy chciały mieć ze mną zdjęcie. Są fanki.
Była grupa dziewcząt, która czekała przy wyjściu z radia. I czaiły się na Sławka, więc ja w tym momencie kombinowałem wszystko, albo go wrzucałem do samochodu, tyłem próbowaliśmy uciekać i to nie było wcale takie wesołe, bo to były ciężkie nieraz przypadki. To nie było takie, że poproszę autograf, tylko to były długie listy, rozmowy, no i trzeba było jakoś z tym się uporać. Ale potem się wycwaniły i czekały w samochodach i czekały, gdzie my jedziemy.
No to zaczęło się prawdziwe szaleństwo, teraz trochę pohałasujemy.
Ja lubię się pochylić, lubię małe światło. Odpowiada mi tylko lampka w studiu, ale to jest trudne ze względu na to, że trzeba mieć komunikację z realizatorem programu, a lista jest od początku programem, który jest prowadzony w zespole.
Myśmy realizowali program nie patrząc na siebie. Także tak jak tradycyjnie zawsze ten, który mówi, macha ręką, że masz wystartować piosenkę czy coś, to u nas tego nie było. Ja w tym czasie mogłem patrzeć zupełnie gdzie indziej albo robić co inne. Ja wiedziałem, kiedy on skończy i on dobrze wiedział, że ja wiem, kiedy mam wystartować.
My z Pawłem Kwiatkowskim mieszkaliśmy blisko siebie na osiedlu Kopernika. Paweł po jednej stronie promienista, ja po drugiej. I do Pawła kiedyś przyszła dziewczyna, do domofonu dzwoni, szpano, a mogę zagłosować na listę przebojów? No i Kret mówi, nie, no dobrze, oczywiście zapiszę, bo ja chciałem zagłosować na zespół Roxette. Kret zapisał, że na Roxette głos. Za chwilę drugi głos do domofonu. Proszę pana, a ta dziewczyna, co przed chwilą głosowała na Roxette, to ona wcale nie lubi Roxette, tylko ona głosuje za chłopaka. Takie były kuriozalne sytuacje. Do mnie na przykład często trafiali z moi sąsiedzi z dołu, młodzi chłopcy, którzy byli wielbicielami zespołu New Kids on the Block. To były niesamowite historie, więc to głosowanie budziło emocje wtedy w młodym pokoleniu.
Cała lista polegała na tym, na takiej naszej małej konkurencji. Znaczy Sławek mówił, a ja próbowałem mu przeszkadzać. I zawsze podkładałem mu jakieś efekty dźwiękowe, z których on musiał wybrnąć. Na przykład mówił, za chwilę się wylała na antenie miska z wodą. To oczywiście brzmiało bardzo autentycznie, ale Sławek się świetnie bronił. Mówił, o przepraszam, ale właśnie moczę nogi i miska mi się wylała. Albo jakaś kawa wylana, albo lampa spadła. No po prostu mamy tu całą, prawda, efektotekę i on nigdy nie wiedział, co będzie. Chodziło o to, żeby go rozbawić, żeby prasnął śmiechem na antenie. No parę razy mi się to udało. A raz to on mnie załatwił. Pewnego razu wyciągnąłem z efektoteki taki efekt. I wyglądało to mniej więcej w ten sposób. Sławek czyta, pozycja 24, zespół Roxette, pozycja 23, zespół tam powiedzmy Pola Abdul. Idzie efekt. Przepraszam, miejsce 22, zespół Merillion. W ogóle nie zareagował. Wtedy wygrał za mnie.
Jeszcze jedna.
W trakcie grania jednej piosenki myśmy wykonywali wiele innych czynności, tak? Czyli przewijanie taśmy. Sławek szukał kartek pocztowych, które trzeba było, kartek pocztowych z pozdrowieniami, które na przykład by się odnosiły akurat do danego nagrania. prawda? Bo jeżeli tam ktoś sobie życzył, żeby to na to głosuje, na to, no to akurat przy tej piosence on to odczytywał, te kartki. Była jeszcze Małgosia, która potem nam bardzo pomogła, bo tych kartek przychodziły worki. Worki, to były pełne szafy. Ja wiem, że listonosze nas nienawidzili, ale po prostu tego przychodziły naprawdę olbrzymie ilości kartek pocztowych. Wtedy nie było maila, nie było to, bo normalnie trzeba było wysłać tą kartkę pocztową.
Małgorzata Fischer.
A dziecko mi tu pomoże to włączyć. Ja już jestem starsza pani, to nie jest takie proste. Możesz mi tu włączyć Skype'a? A tu jest faktycznie Skype napisany.
Trafiłam do tej listy i byłam, powiem szczerze, tak zwaną, jak to mówiono, sympatyczną przeszkadzajką. Taką Małgosią, która odbierała w trakcie audycji telefony od słuchaczy z pozdrowieniami, z życzeniami dla babci, cioci, koleżanki, przyjaciół itd., itd. I odczytywała je na antenie. Do tego, proszę sobie wyobrazić, dochodziły co tydzień pocztą setki listów, kartek. Wszystkich nigdy nie udało się przeczytać na antenie, bo było ich po prostu tak wiele.
To było ciężko. Ja wiem, pamiętam, że Rysiu Gloger nawet jeździł do Berlina specjalnie po niektóre single, bo nie było z czego grać. Nie było internetu. Trzeba było mieć tą płytę. Nie było innego wyjścia.
Ryszard Gloger.
Jeździliśmy zawsze w kilka osób, bo to byli fani czy kolekcjonerzy płyt i stąd też koszty były mniejsze. A tam głównie buszowałem po takim sklepie, który się nazywał World of Music, czyli WOM. To była duża sieć sklepów w Niemczech, najlepiej zaopatrzonych. No a ponieważ byłem stałym klientem, to potem nawet dostałem rabat 5%.
To radio płaciło, czy pan musiał wykładać swoje pieniądze?
To były moje własne zasoby. To była po prostu taka manufaktura.
Każdą sobotę w Reżyserce pojawiał się unoszący się okropny zapach sosu czosnkowego, który był, jak się okazuje, dodatkiem do pizzy, którą zamawiał Kret. Wiecznie głodny facet, więc ta dobra muza z tym zapachem sosu czosnkowego to czasami było coś absolutnie nie do zniesienia. No i proszę pamiętać, że mieliśmy też ogromne grono sympatyków. To byli młodzi ludzie, najpierw słuchali listy, potem przychodzili do radia na listę, zaczęli pracować przy tej liście. To jest Marek Hałuszczak, to jest Sebastian Gończak, to jest Maciek, jeszcze dziewczyny, o których już imion dzisiaj nie pamiętam, ale było ich naprawdę sporo. Dorosłe dzieci mają żal za niezły przepis na ten świat.
Sebastian Kończak.
Kawałek papieru smarowali sosem czosnkowym, a następnie przyklejali go pod stołem, po czym pani Ola, która zawsze przeważnie przychodziła po liście przebojów na dyżur w nocy, do rana zastanawiała się, co tu tak straszliwie śmierdzi, po czym dochodziła do tego, że to sos czosnkowy, no tak, znowu jedli tą pizzę. A współpracę z listą przebojów zacząłem dokładnie od 200 notowania, to było w roku 1994, kiedy jako zapalony miłośnik listy przebojów Radia Merkury i w ogóle samego radia od jakiegoś czasu, dłuższego czasu, wygrałem zaproszenie na 200 notowanie listy. Tak się trochę śmiejemy z chłopakami do dzisiaj, że właściwie przyszedłem i tak już zostałem z mniejszymi lub większymi przerwami.
Były gorsze okresy, to wiele notowań spędziłem tak, żeby tylko przetrwać. Pewnie, że nie będziemy wszystkim opowiadać, jakie mamy kłopoty, ale też takie hura, fajnowanie, wszystko śmichy, chichy, to też nie jest do końca uczciwe. Trzeba jakoś to wszystko wyważać.
10 listopada 1990 roku. Pierwsze notowanie listy przebojów Radia Merkury Poznań. Numer 1. Ceti na progu serca.
Na progu serca. zmarznięte dłonie ciskam twarz. Całe życie sam. Przed pustką nic mnie już nie chroni. Piaskiem cieknie czas.